Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy sobie opowieść o tym, kto, czemu i z jakich terenów przybywał na polskie ziemie w XIII i XIV wieku, żeby się na nich osiedlić i czemu nasze władze były z tego powodu zadowolone, a papiestwo trochę mniej. Dziś temat kontynuujemy, a zaczniemy od wielkiej miłości Kazimierza Wielkiego. Może nie do wszystkich żydowskich przybyszów ogólnie, ale oni wszyscy mieli na jego kochliwej naturze mocno skorzystać. Opowiemy też o niemieckich osadnikach w miastach i ekonomicznej sztamie z Węgrami. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Sytuację Żydów na naszych ziemiach jako pierwszy prawnie nakazał uregulować Bolesław Pobożny i był to dla wszystkich bardzo dobry układ oparty na tolerancji i wspólnym rozkręcaniu naszej gospodarki. Żydów napływało z biegiem lat na nasze tereny coraz więcej, jednak nie miejmy złudzeń, nie tylko dobre prawo miało tutaj znaczenie. Kluczowe były pogromy, jakich dokonywano na Zachodzie. W każdym razie najważniejsze jest to, że wszyscy Żydzi w Polsce zostali w pewnym momencie objęci wyjątkowym przywilejem przez ówczesnego króla Kazimierza Wielkiego. Gwarantował on opiekę państwa na terenie całego królestwa. To było coś wyjątkowego w tamtych bardzo ciężkich w Europie czasach. Skąd taka decyzja władcy? Najrozsądniej byłoby odpowiedzieć, że chciał w ten sposób rozkręcić jeszcze mocniej gospodarkę, ale nie można też odrzucić innej teorii, teorii Jana Długosza. To znaczy, okej, gdyby to była teoria samego tylko Długosza, to bym się zastanawiał, czy brać to na serio, bo chłop sobie lubił pofantazjować, ale o miłosnych wojażach Kazimierza wiemy z wielu źródeł, więc wypada potraktować to jako prawdopodobną opcję. Otóż przywilej ten miał być wyjątkowo hojnym prezentem Kazimierza, na który zdecydował się w wyniku romansu z piękną Żydówką Esterą. Efektem tej znajomości miała być zresztą nie tylko lepsza sytuacja mniejszości żydowskiej w kraju, ale też dwójka dzieci, konkretnie synów. W naszym poprzednim spotkaniu wspomniałem, że przybywający na nasze tereny Żydzi osiedlali się głównie w mniej zaludnionych miastach, z kolei w tych większych dominować zaczęli niemieccy osadnicy. Generalnie byli oni bardzo pracowici, jednak o ile co do ich przydatności na wsi lub w rzemiośle nikt wątpliwości nie miał, tak dominacja niemieckiego patrycjatu w polskich miastach niebawem zaczęła robić się politycznie niebezpieczna. Zanim opowiem czemu, to warto jednak wyjaśnić, że sami sobie pozwoliliśmy na taki rozwój sytuacji, a konkretnie nasze władze świeckie i kościelne. To za sprawą ich obaw o uszczuplenie własnych szeregów poddanych, chłopom utrudniano albo wręcz uniemożliwiano opuszczanie wsi i osiedlania się w miastach. Nie szukajmy daleko. W akcie lokowania Krakowa na prawie niemieckim znajdziemy takie żądanie księcia skierowane do wójtów. Żadnego przypisańca naszego lub kościelnego, albo też czyjegokolwiek innego, lub również wolnego Polaka, który mieszkał dotychczas na wsi, nie uczynią współobywatelem, ażeby z tego powodu nie opustoszały włości rolnicze, nasze lub biskupie, czy też kanoników lub innych. Ta praktyka bardzo szybko odbiła się polityczną czkawką. W jej wyniku, polityki, a nie czkawki, doszło do buntu mieszczan w Krakowie, kiedy Władysław Łokietek jednoczył kraj. Otóż bogatym Niemcom krakowskim, wiem, że dziwnie to brzmi, zależało przede wszystkim na zyskach biznesowych. Te byłyby lepsze, gdyby Kraków znalazł się w cesarskiej, a nie polskiej strefie wpływów. Sytuacja mało przyjemna, z której jednak wyciągnięto wnioski. Kazimierz Wielki, syn Łokietka, wprowadził Sąd Najwyższy na Wawelu, który przejął kompetencje Sądu Magdeburskiego, do którego niemieccy mieszkańcy się wcześniej odwoływali. Faktycznie pomogło. To jednak nie ostatnia dobra biznesowo-polityczna decyzja Kazimierza. Mówiąc o poddanych polskiego króla, którzy reprezentowali różne narodowości, nie możemy tutaj nie wspomnieć o opanowaniu Rusi Halickiej. Fanów geografii historycznej serdecznie przepraszam za to karygodne uproszczenie, ale najprościej będzie stwierdzić, że chodzi tutaj o dość spore tereny zachodniej i południowej Ukrainy, co było kluczowe dla naszych handlarzy, zwłaszcza z południa, którzy mieli ochotę wzbogacić siebie i przez podatki państwo, angażując się w biznes na terenach wybrzeża Morza Czarnego. O ile samo utrzymanie terenów Rusi przed ich odbiciem przez lokalnych, jeszcze wtedy dość słabych mieszkańców, nie było zbyt trudne, to nie było złudzeń. Nie tylko nasi mieli ochotę na te tereny. Była jeszcze Litwa, Tatarzy i Węgry. Kazimierz po analizie sytuacji uznał, że nie opłaca się angażować się solo w takie przepychanki i lepiej będzie zawrzeć sojusz z innym pretendentem do opanowania Rusi Halickiej. Padło na Węgry, z którymi mieliśmy już dobre relacje, a że Litwa była wtedy pogańska, a do Tatarów było nam kulturowo jeszcze dalej, to tym bardziej aż się prosiło. Trzeba było sobie ubrudzić trochę ręce przez przez wspieranie konkretnych stronnictw w ruskich walkach dynastycznych, ale koniec końców udało się przyłączyć Ruś Halicką do korony, a razem z tymi ważnymi terenami powitać masę nowych poddanych, tym razem prawosławnych. Jednak to, jak sobie z ich asymilacją planował poradzić Kazimierz Wielki, czemu zakazał działania cerkwi prawosławnej i jak to się skończyło, to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.